To była okazja do rozmowy z osobami, które mimo przeciwności losu realizują swoje pasje, ale też promocja ambasadorów mobilności. W Białymstoku odbył się Festiwal Niezależnego Życia i między innymi o nim dziś będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Festiwal Niezależnego Życia to jeden z elementów projektu Włączamy Mobilność, w ramach którego powołano też ambasadorów mobilności. To oni, a wśród nich m.in. Szymon Andrejczuk, będą zachęcać osoby z niepełnosprawnościami na przykład do studiowania nie tylko w kraju, ale też poza granicami.
Warto zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego, jaka to jest niepełnosprawność, bo dwie osoby na wózku inwalidzkim mogą zupełnie funkcjonować na innym poziomie, mieć inne potrzeby, inne możliwości. Warto na to zwracać uwagę, że skoro jest jakaś osoba, która wyróżnia się na tle innych pod względem swoich dokonań, działań, nie wszyscy to potrafią, nie wszyscy to mogą, ale uważam, że to jest szalenie istotne, żeby rozgraniczyć to, na co ma się wpływ i aktywnie z tym działać. I oczywiście raźniej, łatwiej jest działać z przychylnością otoczenia, z przychylnością rodziny, przyjaciół, z ich wsparciem, ale też na tyle zdrowy sposób, żeby to nie było wyręczanie czy odbieranie tej niezależności, ale bardziej popychanie w stronę proaktywności i wiary w to, że można te cele osiągać i warto sobie je stawiać, nawet jeżeli nie uda się czegoś zrealizować, co jest oczywiście częste w przypadku wszystkich osób, to wyciągać z tego wnioski i starać się działać skuteczniej następnym razem. I takie wydarzenie zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami, które działają na przeróżnych polach, mamy nadzieję, że to będzie inspiracja dla innych osób z niepełnosprawnościami, że warto jest podróżować, warto zwracać uwagę na ten aspekt mobilności, a my będziemy przyczyniać się do tego, żeby korzystanie z programu Erasmus dla osób z niepełnosprawnościami było przejrzyste, żeby ten dostęp do informacji był zapewniony na tyle, żeby te osoby mogły podjąć świadomą decyzję, z czym się taki wyjazd wiąże.
Pan jest osobą z niepełnosprawnością od urodzenia?
Tak, jestem osobą z przepukliną oponowrodzeniową od urodzenia, ale na wózku jeżdżę dopiero od kilku lat. Wcześniej chodziłem głównie o kulach, no i też był mały epizod, gdzie jeździłem też na wózku.
Teraz jeździ pan już ciągle na wózku?
Tak, mi towarzyszyły obawy. Oczywiście przed tym, jak pogodziłem się z tym, że potrzebuję wózka, obawy, że to jest kalectwo, że już nie będzie powrotu, że to jest w pewien sposób porażka dla mnie. I obóz, na który trafiłem w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, to było moje pierwsze zetknięcie w życiu dorosłym z osobami wysoko funkcjonującymi na wózkach. I miałem okazję parę dni pokorzystać z takiego wózka aktywnego. To jest nowoczesny typ wózka dosyć, który jest z materiałów lekkich, jest to zwinne, przemyślana konstrukcja zazwyczaj. I to jest zupełnie inny komfort korzystania z tego wózka, bo mi wózek się wcześniej kojarzył z ortopedycznym. A to nie jest zbyt łatwe ani w korzystaniu, bo to jest ciężkie i tak naprawdę wózek ortopedyczny bardziej służy, żeby ktoś nas pchał, niż żeby samodzielnie się na nim przemieszczać. Natomiast wózek aktywny, na którym się poruszam i większość osób na wózkach się porusza, to bardziej przypomina już rower, więc to jest leciutkie, zwinne, łatwo się to stosunkowo serwisuje, więc zrozumiałem po tym obozie, że tego wózka potrzebuję, żeby pójść dalej, bo wiele rzeczy się przede mną tu w życiu zamyka. I w momencie, kiedy się przesiadłem na ten wózek, zacząłem odkrywać życie na nowo. Mogłem iść spokojnie na zakupy, na godzinne zakupy, dwugodzinne, spokojnie wybrać produkty, które chcę. Otworzyła się możliwość studiowania w innym mieście, więc dojeżdżałem na uczelnię do Warszawy. Bez wózka nie byłoby to możliwe. No i obecnie mieszkam sam, utrzymuję się sam, więc ten wózek to był taki krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu.
To gdy trafił pan na wózek, zweryfikowało przyjaźnie?
Raczej pozytywne odczucia. Nikt z moich przyjaciół, bliskich nie powiedział mi, słuchaj, ty jeździsz na wózku, więc kończymy znajomość. Nie, i też moje relacje z przyjaciółmi, z bliskimi wręcz się jeszcze bardziej pogłębiły, bo ja zacząłem bardziej się też realizować, inni to zaczęli zauważać, też dużo się uczyli tej obsługi wózka i tak dalej, więc te relacje stały się jeszcze bardziej silne i pewne.
A ma pan takie poczucie, że ludzie wokół czasami boją się niepełnosprawności?
Kiedy my wychodzimy, kiedy stajemy się widoczni jako osoby z niepełnosprawnościami na różnych polach, jesteśmy doktorantami, czy właścicielami firm, czy pracownikami uczelni, czy administracji państwowej, czy cokolwiek, spełniamy się, to ta prawdziwa edukacja jest oddolna, jednostkowa i ona idzie dalej. Inni opowiadają o tym, jak to jest i to się zmienia, szczególnie w przypadku osób młodych. Ja często się z tym spotykam, że ktoś pyta mnie, czy mi w czymś pomóc i odpowiadam zazwyczaj, że dziękuję, że powinienem sobie poradzić, ale że to miłe, że pani zwraca na to uwagę i być może ktoś tej pomocy będzie potrzebować. Ja daję radę, chyba że rzeczywiście tej pomocy potrzebuję, to nie boję się o nią poprosić.
Jest pan jednym z ambasadorów mobilności. Tutaj chodzi też o zachęcanie do takiej aktywności akademickiej, studenckiej.
Jestem studentem studiów magisterskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz tego jestem pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
Jak to jest z barierami architektonicznymi na uczelniach?
Z tymi barierami w większości przypadków sobie radzę, ale tak jak mówiłem, nie każdy sobie poradzi, więc to należy uwzględniać, projektując takie rozwiązania. I w momencie, kiedy osoby z niepełnosprawnościami dzielą się tym doświadczeniem, a żeby dzielić się tym doświadczeniem, muszą świadomie żyć i obserwować i siebie, i otoczenie. Więc w momencie, kiedy włączamy osoby z niepełnosprawnościami doświadczone do procesu projektowania, planowania, to mamy większą szansę na to, że te rozwiązania będą bardziej przemyślane i będą spełniały oczekiwania czy potrzeby szerszej grupy odbiorców. Bo stosowanie takich rozwiązań jak łazik schodowy nie jest rozwiązaniem, które spełnia potrzeby szerszego grona, ponieważ nie jest to uniwersalne. I przede wszystkim tworzenie, przypuśćmy, miejsc parkingowych dla osoby z niepełnosprawnością. Czasami nie wystarczy stworzyć, ale też przewidzieć, jak taka osoba dalej się przemieści. Bo w naszym mieście możemy zauważyć realizacje, które pozostawiają wiele do życzenia, ale to też jest proces, więc tego, jak zapewniać dostępność, się uczymy wszyscy i nie jest to na pewno proste zadanie, ale warto do tego dążyć, ponieważ osoby z niepełnosprawnościami stanowią, szacuje się, 15% naszego społeczeństwa z różnymi niepełnosprawnościami i w momencie, kiedy takie osoby nie mają pełnego dostępu do kultury, już nie mówiąc o restauracjach czy o jakichś takich miejscach, gdzie się spędza czas z znajomymi, to jest to działanie wykluczające. Firmy na tym też tracą, bo ja osobiście chodzę do takich miejsc, gdzie mogę się bez problemu dostać. Odwiedzam je często, odwiedzają je moi znajomi, przyjaciele. I jeszcze wracając do tej dostępności, bo oczywiście te budynki uczelni w naszym mieście są stare. I często to rodzi pewne komplikacje, natomiast z doświadczenia wiem, że uczelnie podejmują, przynajmniej uczelnia, w której pracuje Politechnika, i myślę, że to jest pewien kierunek, że będzie z tym coraz lepiej i że tych rozwiązań będzie coraz więcej i za sprawą działań moich kolegów, koleżanek będziemy przyczyniać się do tego, że tych rozwiązań będzie coraz więcej i będą bardziej przemyślane. Mamy taką nadzieję.
A bariery mentalne?
Występują. Często to się sprowadza do tego, że osoby nie są świadome tego, że niepełnosprawność to też jest starość, więc każdy z nas będzie w pewnym wieku potrzebować pewnych rozwiązań. Każdy z nas może ulec jakiemuś wypadkowi, tymczasowo chodzić o kulach, czy usiąść na wózek przez parę tygodni i też potrzebujemy tych rozwiązań. Bo ja wypowiadam się za osoby z niepełnosprawnością ruchową, bo w tym mam kompetencje, bo poruszam się na wózku. Trudno mi mówić o rozwiązaniach dla osób z innymi dysfunkcjami, ale zaznaczam te potrzeby. I w gestii osoby z niepełnosprawnością jest zrobić dokładny research tego, na jakim poziomie ta uczelnia jest uczelnią dostępną, na ile ta przestrzeń spełnia moje potrzeby, moje oczekiwania, dopytać, nie bać się. A w gestii uczelni jest zapewnić dostęp do tych informacji szczery i wspólnie decyzję podjąć. Przede wszystkim zapewnić ten dostęp do informacji, żeby te osoby z niepełnosprawnościami, które kandydują na studia, żeby mogły podjąć świadomą decyzję, czy to jest dla nich. Rzeczywiście jest ten problem z wyższym wykształceniem wśród osób z niepełnosprawnościami, ale warto moim zdaniem podjąć ten wysiłek, bo można naprawdę przeżyć mnóstwo fajnych doświadczeń, poznać wartościowych ludzi i cała idea uczelni, dostępu do wiedzy, warto to robić, zachęcamy do tego.
Z ambasadorami mobilności będzie można spotykać się w Ośrodku Niezależnego Życia, który ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przy ulicy Skłodowskiej-Curie, mówi dr Anna Drabasz z Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami.
To jest taki koncept, taka idea, która wokół tematów istotnych dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie dla młodych osób z niepełnosprawnościami. Ma zbudować nie dość, że takie pozytywne emocje i platformę do wymiany doświadczeń, też takiej refleksji. I jeżeli chodzi o wartości, wokół których to jest zbudowane, my zaczęliśmy w ramach naszego projektu Włączamy Mobilność zastanawiać się, na ile mobilność szeroko rozumiana, bo zarówno ta taka akademicka, ale taka mobilność też codzienna, na ile zmiana w życiu osób z niepełnosprawnościami jest możliwa. Bardzo często jest też kwestia dostępności. I to jest kolejna wartość, o której mówimy, czyli na ile te systemy, w których jesteśmy, społeczeństwo, w którym żyjemy, jest zaprojektowane dla wszystkich. Czyli czy są brane pod uwagę przeszkody, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w momencie, kiedy ktoś urządza nam ten świat. Takie główne hasło to jest niezależne życie. I to jest niezależne życie trochę rozumiane w taki sposób, powiedziałabym, zgodny z konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami, a nie takim potocznym znaczeniu, bo podczas dyskusji też wybrzmiewały takie pytania, wątpliwości, czy my jako ludzie możemy być niezależni. Bo rzeczywiście żyjemy w społeczeństwie i te zależności, uzależnienia są, prawda? Bo człowiek człowieka
niezależnie
potrzebuje...
od tego, czy jesteśmy pełnosprawni, czy niepełnosprawni.
Czy niepełnosprawni, tak. To rzeczywiście jest takie bardzo sensowne pytanie, na ile my mamy wolność wyboru zawsze. Natomiast niezależne życie jako ten koncept zgodny z konwencją mówi o tym, że osoby z niepełnosprawnościami to jest taka grupa, której odbiera się prawa do samodecydowania, do samostanowienia. I należy szczególnie w kontekście godności osób z niepełnosprawnościami dopuścić takie myślenie, gdzie te osoby mają same o sobie decydować. Nawet jeżeli korzystają z asystencji osobistej, jeżeli nie są w stanie wykonać konkretnych czynności same, to jednak to one mają podejmować decyzje, kto na jakich warunkach, kiedy i w jakim celu ma je wspierać.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Reprezentuje Pani Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami. Co do tej pory udało się zrobić i jakie są najpilniejsze potrzeby?
My rzeczywiście jako Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, taka organizacja zrzeszająca inne organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zajmujemy się tematami, powiedziałam, horyzontalnymi, ogólnymi, bo przede wszystkim to jest rzecznictwo, czyli takie działania na rzecz wdrażania praw, przede wszystkim wynikających z konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wokół tego robimy wiele. To są bardzo różne obszary. Obecnie kończymy obszar związany z dostępnością. To wynika i z wymogów prawa polskiego, ale też kluczowego znaczenia dostępności dla wszystkich obszarów ważnych dla osób z niepełnosprawnościami, obszarów życia. Obecnie kończymy już realizację dwóch projektów z uczelniami podlaskimi, które mają ideę dostępności, nie tylko wdrożyć w sposób taki podnoszenia świadomości na ten temat pracowników uczelni, ale także ma na celu takie zmiany bardzo konkretne w infrastrukturze, w systemie kształcenia, więc to ten jeden obszar. Też mamy działania związane z dostępnością mobilności. To jest ten projekt, w ramach którego odbywa się festiwal, ale tak naprawdę na co dzień to są takie działania związane z monitoringiem, uczestnictwem w konsultacjach, śledzeniem tego, co się obecnie dzieje, bo dzieje się dosyć dużo. Jest przygotowany szereg projektów, które mają realizować prawa osób z niepełnosprawnościami, więc to też dla nas bardzo ważne, żeby trzymać rękę na pulsie i żeby też zabierać głos w tej dyskusji.
Jakie już są wymogi, między innymi na przykład urzędów, jeśli chodzi o dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami?
Na pewno najszerzej te wymogi można zobaczyć w podmiotach publicznych, bo to są dwie ustawy, które zostały uchwalone w 2019 roku, czyli ustawa o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i druga ustawa, która dotyczy stron internetowych i aplikacji mobilnych. One są kierowane do podmiotów publicznych, a jedynie zachęcają przedsiębiorców i organizacje pozarządowe, które powinny brać pod uwagę te wymogi dostępności, więc to jest to, ale na horyzoncie już mamy, trafił do Sejmu projekt ustawy dotyczący dostępności produktów i usług. I tutaj już mamy podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, więc także przedsiębiorców prywatnych. Te wymogi wynikają z dyrektywy Unii Europejskiej i dotyczą różnych branż. To jest na przykład kwestia usług informacyjnych towarzyszących transportowi. To jest cała sfera e-handlu, czyli ofert, które są w internecie, tak możemy powiedzieć wprost. To jest też kwestia związana z e-książkami, czyli e-booki, czyli czytniki, czyli automaty i biletomaty, czyli mamy bankowe usługi z tym związane, więc można powiedzieć, że tak już bardzo upraszczając, że te wymogi przede wszystkim dotyczą dostępności cyfrowej, choć nie tylko, podkreślam, szczególnie przy produktach ta dostępność fizyczna jest ważna, ale zasadniczo jest to dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna.
My mówimy o dostępności bardzo często myśląc o tym, żeby była winda, żeby były podjazdy, a jak ocenia Pani sytuację na przykład, jeśli chodzi o osoby niedosłyszące, niesłyszące, czy też osoby niewidome?
Każda z tych grup ma też inne potrzeby i też w różnym stopniu te potrzeby są zaspokajane. Na pewno można mówić, że jeżeli chodzi o osoby głuche czy osoby niedosłyszące, to są zupełnie inne kwestie tutaj ważne. Szczególnie to jest dostęp do tłumaczy języka migowego bądź do transkrypcji. Rzeczywiście oczekiwania są duże, jeżeli chodzi o utworzenie takiego centrum komunikacji, chociażby, które byłoby dostępne 24 godziny, 7 dni w tygodniu, kiedy można by było zdalnie albo na miejscu korzystać z tego tłumaczenia bądź usług transkrybentów. Natomiast osoby niewidome to też z drugiej strony mamy kwestię dotyczącą odpowiedniej informacji i komunikacji głosowej. To są obszary, które mogą się uzupełniać i powinny się uzupełniać, natomiast wymagają też uważności i wrażliwości na to, żeby rzeczywiście myśleć o różnych grupach. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że tych skarg na brak dostępności w podmiotach publicznych wcale nie jest dużo, ale to wcale nie daje obrazu stanu obecnego, ponieważ wiemy bardzo dobrze o tym, że czasami osoby z niepełnosprawnościami rezygnują z dochodzenia swoich praw. I to trochę zdejmuje odpowiedzialność z podmiotów publicznych, co jest kontrproduktywne i nieedukacyjne, więc ja bardzo zachęcam osoby z niepełnosprawnościami do tego, żeby używały swojego prawa do skargi o brak zapewnienia dostępności, bo tak naprawdę trochę to uczy tych, którzy są zobowiązani tego, że nie jest to egzekwowane do końca, że nie ma tych osób, które będą tego pilnowały. Więc ogólnie możemy powiedzieć, że oczywiście sytuacja się zmienia, że coraz więcej na przykład urzędów ma dostęp do tłumacza polskiego języka migowego online, ale z drugiej strony trzeba zapytać, ilu urzędników, pracowników jest przygotowanych do tego, żeby użyć takiego tłumaczenia. Bo częste sytuacje zgłaszane przez osoby, które chciałyby z tego skorzystać, są właśnie takie, że przychodzą, że jest okienko, że jest informacja, że można skorzystać z tłumacza online, natomiast pracownik na przykład nie wie, jak włączyć urządzenie. Więc w praktyce rzeczywiście jest bardzo dużo do zrobienia. To zależy od miejsca, bo przypuszczam, że w naszym województwie ten podział między większe miasta a mniejsze miejscowości nadal pozostaje aktualny i to, że w mniejszych gminach ta świadomość jest niższa, ale też i środki, które można by było na ten cel przeznaczyć mniejsze, bardzo duże znaczenie.
Ten projekt to też ośrodek niezależnego życia. Z jednej strony centrum informacyjne, z drugiej kuźnia pomysłów wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
I teraz jeszcze kilka słów o sporcie. 50 zawodników z całego kraju rywalizowało w Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym w konkurencjach pneumatycznych. Taka impreza po raz pierwszy odbyła się w Białymstoku, a to nie tylko możliwość sprawdzenia siebie na tle innych, ale też walka o możliwość startu w Mistrzostwach Europy czy Świata, jak też w Igrzyskach Paraolimpijskich.
Strzelectwo pneumatyczne poza sportem paraolimpijskim jest dyscypliną olimpijską.
Prezes klubu sportowego Kaliber, Włodzimierz Aleksiejuk.
Strzela się z 10 metrów, z pistoletów i z karabinów, gdzie śród jest napędzany siłą sprężonego gazu. To nie jest tak jak w broni palnej, że jest tam 50 czy 25 metrów.
To przede wszystkim jest jeden ze sportów wyczynowych.
Organizator, wiceprezes startu Białystok, Mariusz Rodzik.
Dość trudny, ponieważ przygotowanie, cała oprawa tego sportu pneumatycznego jest skomplikowana, bo trzeba mieć odpowiedni obiekt, trzeba mieć sprzęt i można powiedzieć, że to jest dość sport elitarny wśród osób bez niepełnosprawności również. I mam wrażenie, że jak rozmawiałem tutaj z zawodnikami, to jest życie dla niektórych, czyli życie wkręci dookoła sportu, dookoła treningu, wyjazdu na zawody i szlifowania swojej formy, żeby być jeszcze lepszym.
Przyjechaliście z Zielonej Góry?
Jak najbardziej.
A skąd się wzięło to strzelectwo?
Oj, za długo by było opowiadać. Pracowałam w spółdzielni, taki pan tam był, który interesował się strzelectwem i werbował chętnie. I tak się zaczęło.
Pani jest osobą z niepełnosprawnością, porusza się Pani na wózku.
Tak.
Czym jest to strzelectwo w Pani życiu?
No, oknem na świat, bo wtedy człowiek, jeżeli się uprawia sport, zawsze ma możliwość zwiedzania innych krajów, inne możliwości poznawania całego towarzystwa, też tym samym osobami niepełnosprawnościami. Przede wszystkim chęć najważniejsza, no i to jest samo zaparcie, jakie ci człowiek się wtedy czuje całkiem inaczej. Takie wyluzowane na sporcie, jeszcze tym bardziej na treningu, bo pilne zawody, to wiadomo, że atmosfera swoją temperaturę podnosi, ale jest fajnie, miło sympatycznie, także nie narzekam.
Można wskazać różnice pewne, mianowicie ludzie z niepełnosprawnościami, szczególnie z dysfunkcją ruchu, korzystają z podpórek, czy to z wózka, czy ze specjalnego stolika, na którym opierają łokcie, czy statywu, jak strzelają postawę, stojąc, chociaż de facto siedzą na wózku, ale wtedy nie mają takiego podparcia. Więc są to tego typu różnice w usadowieniu, ustawieniu się na stanowisku. Natomiast tak naprawdę nie ma istotnych różnic dalej, jeżeli chodzi o wynik. Wyniki są bardzo dobre, bardzo wysokie, rewelacyjne wręcz. I to, co robią trenując, przekracza zdecydowanie granice strefy komfortu pełnosprawnych.
W najbliższy weekend w Białymstoku znów będzie można kibicować sportowcom z niepełnosprawnościami. W Zespole Szkół Rolniczych odbędzie się Grand Prix Polski w tenisie stołowym, a dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.